Rosek. Być może nieco więcej o kulisach umorzenia dowiemy się o 14, bo wtedy prokuratura planuje konferencję prasową. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Dziś premier spotka się z ministerką zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Po tym, jak wypływają kolejne informacje o nieprawidłowościach właśnie w ochronie zdrowia, dzisiejsze rozmowy mają dotyczyć bieżącej sytuacji i rozwiązań systemowych. Chodzi m.in. o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Marcin Starzec.
Senat przyjął nowelizację łączącą wynagrodzenie lekarzy z numerem PESEL. Dzięki temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Ministerstwo Zdrowia poznałyby realne zarobki lekarza ze wszystkich umów. Samorząd lekarski nie jest temu przeciwny. Obawia się jednak, do czego dane mogą posłużyć, mówił dziś w TOK FM prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
I za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina na te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
Izba apeluje do prezydenta o weto i zapowiada skargę do unijnego trybunału, jeśli ustawa wejdzie w życie. Natomiast poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak oczekuje od funduszu większej aktywności w kontrolowaniu wydatków szpitali.
Bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. No bo dla mnie niepokojące jest to, że szpitale wydają 90, a nawet czasem i 100% środków na wynagrodzenia.
Politycy są zgodni, że temat wymaga uregulowania.
My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
To nie jest łatwa sprawa, bo od 30 lat nikomu się nie udało. Ale dajmy szansę, panie ministrze Sobierańskiej i Grędzie, przedstawić te propozycje.
Mówili Michał Nieznański z Konfederacji i Jakub Stefaniak z PSL. Marcin Starzec, TOK FM.
A do dzisiejszego spotkania w sprawie służby zdrowia wrócimy w TOK 360 po 13.20. Zaczyna się przerzucanie odpowiedzialnością. Politycy koalicji rządzącej i opozycji spierają się, kto jest winny temu, że w Polsce wciąż nie ma przepisów o rynku kryptowalut i od 1 lipca, czyli od jutra, będzie w naszym kraju obowiązywało bezpośrednio unijne rozporządzenie w tej sprawie. Wawrzyniec Zakrzewski.
Brak krajowych regulacji niesie za sobą konkretne skutki, zarówno dla giełd, jak i inwestujących w kryptowaluty, zauważa poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
Te firmy muszą szukać rejestracji w innych jurysdykcjach, że tak się wyrażę, no i w związku z tym także klienci będą pod opieką nadzoru innych państw, tam gdzie te firmy się zarejestrują.
Gdyby rząd nie był uparty i nie wysyłał do prezydenta 3 razy tej samej ustawy, nie biorąc pod uwagę zgłaszanych przez niego uwag, to Karol Nawrocki nie musiałby ich wetować, dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości. A odpowiada mu europoseł KO Dariusz Joński.
Nawrocki nie chce podpisać żadnego projektu, nie ma znaczenia. On będzie się przyczepiał, że kropka jest nie w tym momencie, nie w tym miejscu i przecinek, tylko i wyłącznie dlatego, że stoi murem za giełdami i za tym, żeby nie uregulować tego. A ponieważ jedna z nich współfinansowała wydarzenie między innymi w jego kampanii wyborczej, to myślę, że jest dłużny, żeby nie regulować tego. Więc może tak być, że będziemy ostatnim państwem w Unii Europejskiej, które ma tego nieuregulowane, tylko i wyłącznie dlatego, że Karol Nawrocki to hamuje.
Dariusz Joński mówi tu o Zonda Krypto, która wspierała także inne inicjatywy polskiej prawicy i która upadła, a jej klienci nie mogą do dziś odzyskać swoich pieniędzy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Stany Zjednoczone i Iran wysyłają sprzeczne komunikaty w sprawie spotkania delegacji obydwu państw w Katarze. O tym, że do niego dojdzie, informował prezydent Donald Trump. Iran twierdzi, że w najbliższych dniach nie ma zaplanowanych żadnych rozmów z Amerykanami. Cezary Jaszczyk.
Donald Trump jest pewny, że do spotkania dojdzie, a w drodze do Kataru jest już jego specjalny wysłannik Steve Witkoff. Zobaczymy, jak to spotkanie pójdzie. Przyznam, że na tym froncie radzimy sobie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie. Przekonamy się. Militarnie wygrywamy. Powiedziałbym nawet, że już prawie wygraliśmy i to jest bardzo proste. Dla nas najważniejszy jest irański program nuklearny i niedopuszczenie do tego, by Iran posiadał broń jądrową. Głównym tematem rozmów w Dosze miałaby być za to cieśnina Ormus. Po weekendowej kilkukrotnej wymianie ognia między Waszyngtonem a Teheranem delegacje, według amerykańskich mediów, skupiłyby się na dopracowywaniu szczegółów niedawnego wstępnego porozumienia. Tak, by całkowicie otworzyć kluczową cieśninę bez nieporozumień, które kończyłyby się wzajemnymi atakami. Iran cały czas rości sobie prawa do pełnej kontroli nad szlakiem, na co nie chce się zgodzić Trump. Wczoraj przez cieśninę miało przepłynąć 40 statków. Zanim Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę, przepływało przez nią średnio 100 jednostek dziennie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
O postępach, czy może braku postępów w rozmowach o sytuacji na Bliskim Wschodzie wrócimy po 12.30. Trzeci dzień z rzędu z powodu upałów odłowywane są pociągi. Dziś na razie ponad 50 połączeń w większości regionalnych, ale opóźnienia to nie jedyny problem pasażerów. Podczas upału klimatyzacja działa rozmaicie, a czasem nie działa. Zwrot części ceny biletu jest możliwy, jednak tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówił w TOK FM Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
Przepisy tego nie regulują, jeżeli chodzi o klimatyzację, ale są pewne utarte działania przewoźników, jeżeli chodzi o zwrot części ceny biletu, jeżeli ta klimatyzacja nie działała. Oczywiście, jeżeli w rozkładzie była informacja, że w danym pociągu klimatyzacja powinna być. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
Brak klimatyzacji dotyczy 25% wagonów wszystkich przewoźników w Polsce. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 stopni przy pracach na zewnątrz. Na te zmiany czekają m.in. pracownicy budowlani i drogowcy. Na placu budowy drogi ekspresowej S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał z nimi Marcin Starzec.
Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
Troszkę smaży, ale do przyzwyczajenia. Krzypki po wejściu do koparki musimy sobie otworzyć, wiadomo. Najlepiej pootwierać wszystkie okienka, wyjść sobie na 10 minutek, żeby się wywietrzyło i dopiero zaczynamy pracę. Tak jak szklarnia mała, potrafi do 50-60 stopni nawet się nagrzać powietrze w środku. Nie ma wyjścia, trzeba robić.
Przepisy wprowadzające zakaz pracy w upale mają wejść w życie za pół roku, ale od blisko roku nic się nie zmienia w procesie legislacyjnym. W południe rozpoczęło się w formie online wysłuchanie publiczne z kandydatami na Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram i kandydatem PiSu Adamem Borowskim. Organizacje pozarządowe od dawna zabiegały o możliwość takiej rozmowy i zadawania pytań. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Rozmowy z kandydatami mają się odbywać przez internet. Mówię rozmowy, ponieważ będzie ich kilka. Mają dotyczyć takich obszarów jak prawa kobiet, prawa dzieci, prawa osób LGBT, prawa osób uchodźczych i migranckich, w tym zapewne kwestia kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Te tematy, które mają być poruszone, to również zdrowie, edukacja włączająca, prawa osób z niepełnosprawnościami czy ochrona środowiska i klimatu. Spotkania są zaplanowane od dzisiaj do 10 lipca. Dokładne daty i tematyka spotkań jest na stronie inicjatywy Nasz Rzecznik. Tam też można się na nie zapisywać. Jest oczywiście możliwość zadawania pytań kandydatom. Dla organizacji pozarządowych z całej Polski kwestia takiego wysłuchania publicznego jest niezwykle ważna, by móc usłyszeć odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości, bo z obecnym rzecznikiem, profesorem Marcinem Wiązkiem, organizacje współpracowały na bieżąco od dłuższego czasu właśnie w ramach stworzonej inicjatywy Nasz Rzecznik. Liczą, że po zmianie Rzecznika Praw Obywatelskich dalej będzie to możliwe. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Dzisiejsza rozmowa z przedstawicielami organizacji jest zdalna, a stacjonarne wysłuchanie publiczne w Sejmie odbędzie się 9 lipca. Po pierwszym dniu na Wimbledonie nie ma już trzech polskich tenisistek. Honoru naszego kobiecego tenisa po raz kolejny będzie bronić Iga Świątek. I to pod dużą presją, bo przystępuje do tego wielkoszlamowego turnieju jako zeszłoroczna zwycięzczyni. Dziś turniej rozpocznie także Kamil Majchrzak, a opowie o tym Michał Waszkiewicz.
Maja Chwalińska miała już piłkę meczową w starciu z Mananchayą Savan Kiao z Tajlandii, ale podkręciła kostkę, już nie była w stanie rywalizować na swoim normalnym poziomie. Odpadła. W ślad za nią poszły obie Magdy, które po wyrównanych bojach musiały uznać wyższość Rosjanek. Linet przegrała z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Na pocieszenie pierwszego dnia Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z jedenastką Norwega Kaspera Ruda.
Trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki, nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to cieszy.
Dziś na centralny kort wyjdzie obrończyni tytułu i oczywiście będzie faworytką w starciu z Amerykanką Taylor Townsend, która jest przede wszystkim deblistką. Jednak forma Igi Świątek może niepokoić. Zagrała w tym sezonie jeden mecz na trawie i przegrała. W Londynie w pierwszych rundach nie powinna mieć jednak problemów, uważa Karol Romer z magazynu Tennis Club.
Iga mimo tego, że teraz nie jest w jakiejś świetnej formie, no to i tak pewien standard prezentuje, poniżej którego raczej nie schodzi.
Świątek zagra na centralnym korcie o 14.30, a na korcie numer 5 Kamil Majchrzak rozpoczyna mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym miesiąc temu przegrał w Paryżu.
Tutaj na pewno fajna okazja dla Kamila, żeby się zrewanżować. Kamil jest teraz w świetnej formie. Przypomnijmy, że wygrał turniej pierwszy swój w karierze ATP, pokonując trzech zawodników pierwszej dziesiątki pod rząd, więc to jest nie byle wyczyn.
W Londynie w kolejnych dniach zobaczymy także polskich deblistów, w tym roku aż 9. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Jest 12.13, a z nami jest Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz w biurze Reflex. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliw niżej. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał rano w Polsat News, że to było rozwiązanie tymczasowe, które było odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy warto więc, skoro od jutra ceny nie będą regulowane, dziś ustawić się w kolejce do dystrybutora?
Niestety wraz z końcem pakietu CPN ceny paliw na stacjach wzrosną. Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł. 50 groszy, natomiast diesla do poziomu około 6 zł. 70 groszy za litr. To są średnie ceny paliw w kraju. Ale co, to mogą być średnie ceny paliw w kraju, ale co więcej, nie będziemy już mieli cen maksymalnych, które ogranicza minister energii, a to oznacza powrót zmienności, zróżnicowania cen na poszczególnych stacjach i niestety powrót wysokich cen na stacjach przy autostradach. Niestety tam te ceny wzrosną najbardziej, ten wzrost może być powyżej złotówki, co oznacza, że na autostradach, na stacjach przy autostradach cena benzyny i diesla wzrośnie powyżej poziomu 7 zł. Za litr.
A czy to będzie tak, że już jutro zobaczymy te gwałtowne wzrosty, czy może jednak, biorąc pod uwagę konkurencję, jaka panuje na rynku, rozmaici dystrybutorzy będą starali się trochę zniwelować te gwałtowne podwyżki, czy to wprowadzając je etapami, czy może wprowadzając jakieś promocje weekendowe chociażby?
Stawka VAT zmienia nam się o północy, w związku z tym, biorąc pod uwagę ceny na rynku hurtowym i ceny zakupu, czyli to, jak stacja będą, jak kupowały stacje paliwo w ostatnich dniach i jak kupią w kolejnych, powiedzmy, ceny mogą być zróżnicowane. Oczywiście średnio w kraju, tak jak wspominałem, benzyna będzie na poziomie 6,50, to znaczy, że przez chwilę mogą być stacje, gdzie ta cena będzie na przykład 6,30, ale będą też takie stacje, gdzie będzie poziom 6,60, 6,70. Natomiast w najbliższych dniach tak czy inaczej to się jakoś wyrówna i wracamy, można powiedzieć, do normalności, do tego, co mieliśmy przed wybuchem wojny, czyli do zróżnicowania cen paliw, do wyższych cen paliw przy autostradach i braku tych regulacji, które nam teraz, które obowiązywały do tego 30 czerwca. Natomiast w dalszym ciągu te ceny będą stosunkowo niskie, biorąc pod uwagę cały czas okres ostatnich miesięcy, a dla przypomnienia przecież musimy pamiętać, że przed wejściem pakietu CPN w życie 30 marca cena diesla była na poziomie 8,75. Czyli nawet ten wzrost z tytułu wygaszenia pakietu CPN, ten poziom cen wydaje się jak najbardziej akceptowalny i moment też jest dobry, ponieważ zarówno ceny ropy naftowej, jak i ceny netto na rynku hurtowym są najniższe od początku marca, czyli tego okresu zaraz po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
Porównał pan tę sytuację z jutra do tej sytuacji z 30 marca, kiedy rozpoczynało się obowiązywanie działania pakietu CPN. No więc pytanie, jak ten pakiet wpłynął na kieszeń konsumenta? Czy my jesteśmy w stanie wyliczyć, jak taka tymczasowa obniżka cen przyczyniła się do zduszenia inflacji i czy to zduszenie też było warte miliardów, które rząd przy napiętym budżecie musiał do tego programu dosypać?
Co w tej chwili trudno powiedzieć, to były dwa miesiące na pewno. Ten największymi beneficjentami były osoby fizyczne, czyli kierowcy tankujący i płacący cenę na pylonie, bo od strony netto na przykład, jeśli chodzi o sektor transportowy, gdzie tutaj ta cena w dużym mierze decydowała i ma większe znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na inflację, no to mieliśmy jedynie obniżkę akcyzy, czyli tutaj 28 groszy na litrze netto oleju napędowego i 29 groszy na litrze netto benzyny. Na pewno dzięki pakietowi CPN tak naprawdę od jego wejścia Polska miała praktycznie najniższe ceny paliw w całej Unii Europejskiej. Jedynie taniej było na Malcie i była bardzo duża różnica, jeśli chodzi o relację cen paliw w Polsce do średniej w Unii Europejskiej. Te ceny systematycznie w Polsce były między, przeliczone na złotówki, między złoty 30 a złoty 60 niższe od średniej ceny w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę jakby działania innych krajów europejskich, Europejskiej to, co się działo, no to te działania tutaj naszego rządu spowodowały bardzo dużą obniżkę cen paliw w Polsce i to przesunięcie się. Natomiast tak jak mówię, głównymi beneficjentami i głównie program był skierowany do kierowców i do osób fizycznych.
Wspomniał pan już dwa razy o tym, że od jutra przy autostradach i drogach ekspresowych na stacjach paliw będzie zapewne o wiele drożej niż na stacjach w mieście czy przy drogach niższej klasy. No właśnie, bo ceny paliwa przez te kilka miesięcy były takie same przy tych trasach, jak i w mieście właśnie. No i było to bardzo wygodne, sądzę, dla bardzo wielu kierowców. Teraz już wracamy do tego rozstrzału sięgającego kilkadziesięciu groszy czy złotówki. I tutaj nie ma szans na to, że po tych kilku miesiącach ten rozstrzał nie będzie duży, tak? Tak musi po prostu być, że przy autostradach będzie drożej.
Tak, bo jak przypomniemy, znowu wrócimy do okresu, kiedy pakiet CPN wchodził, no to przypominamy sobie dyskusję, gdzie mówiono, że no niestety przy stacjach na autostradach, ze względu na to, że tam są bardzo wysokie koszty prowadzenia tych stacji, no to powiedzmy do tych stacji będzie trzeba dopłacać. Także w związku z tym jakby tutaj wracamy do tych normalnych relacji. Jest to prosta jakby relacja rynkowa, kalkulacja kosztów, zróżnicowanie cen. Na razie no, mieliśmy taki okres przejściowy, nigdy go w historii nie było, nie mieliśmy cen regulowanych, natomiast no, nie tylko my nie mieliśmy, ale inne kraje nie miały, też się na podobne ruchy zdecydowały. No i trudno tutaj mówić o tym, żebyśmy mieli utrzymany ten stan rzeczy. Tam ceny po prostu muszą być wyższe.
Bardzo dziękuję. Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz w Reflex, był z nami. O 12.20 informacja, a po nich wrócimy do umorzonego dziś, już kilka dni temu, ale ogłoszone zostało to dzisiaj, śledztwa w sprawie dwóch wież.
Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Sprawa tzw. dwóch wież i rzekomych przestępstw wokół niej została medialnie wymyślona, aby zmanipulować społeczeństwo i umożliwić Donaldowi Tuskowi powrót do władzy, tak twierdzi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk w ten sposób odniósł się do decyzji prokuratury o umorzeniu tego głośnego śledztwa. Siły obrony Ukrainy ponownie zaatakowały dronami Centrum Łączności Kosmicznej w obwodzie moskiewskim. Służy ono do prowadzenia rozpoznania i koordynacji działań sił rosyjskich na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował również o przygotowywaniu odpowiednich działań wobec kolejnych rosyjskich obiektów tego typu.
Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed południem prokuratura okręgowa w Warszawie ogłosiła, że umorzyła śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież, czyli planów wybudowania dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Odpowiedzialna za tę budowę miała być spółka Srebrna, powiązana z Prawem i Sprawiedliwością. To jest taka sprawa, która eksplodowała w 2019 roku po tekście Wojciecha Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej i parę lat była obecna w opinii publicznej, chociaż z różnym natężeniem. Czym dokładnie w tej sprawie zajmowała się prokuratura?
No, prokuratura w jednym wątku badała doprowadzenie tak naprawdę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego pana Birkfellnera, zdaje się, on się nazywał. To była jakaś postać z rodziny tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego, architekt, zdaje się, który miał być odpowiedzialny za taką, powiedzmy, sferę organizacyjną tego przedsięwzięcia, tak? No i on twierdził, że on poniósł pewne już koszty jakby związane z tą inwestycją, tak? On tam występował do jakichś urzędów, prawda, tworzył jakieś plany tych budowli. No po czym w pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał się jakby wycofać z tej budowy, no i nie zwrócił mu po prostu tych kosztów, które ten już poniósł, tak? No i to był jakby jeden wątek, a w pozostałych dwóch to zdaje się chodziło o jakieś takie bardziej kwestie związane z korzyściami majątkowymi, no mówiąc potocznie z łapówkami, które tam gdzieś miały być wręczane w toku jakby całego tego procesu, między innymi po to, żeby uzyskać zgody na... Przy czym to chyba nie dotyczyło zgody tak naprawdę na przykład urzędu, który by miał wydać pozwolenie na taką budowę, tylko bardziej chodziło o wydanie jakiejś takiej zgody wewnętrznej chyba w ramach no całego tego wehikułu, nazwijmy to, stojącego za tą budowlą, tak? Bo tam była z jednej strony spółka Srebrna, ale tam był też ten Instytut Lecha Kaczyńskiego w to zaangażowany. Takie to wszystko było, powiedzmy, no mętne, nazwijmy.
No właśnie, to jest skomplikowana sprawa też, która była rozmaicie opowiadana w zależności od tego, kto ją opowiadał oczywiście. I zastanawiam się po tych kilku latach, oczywiście zaraz przejdziemy do tego, czy rzeczywiście umorzenie tego postępowania to jest koniec sprawy, ale jaki jest jej wymiar polityczny? Czy on w ogóle jest jakiś? Czy on rzuca jakieś nowe światło na polską politykę? Bo na przykład rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, jak mówiliśmy w informacjach, stwierdził, że to było wszystko rozkręcenie sprawy przez Donalda Tuska i jego świtę.
Znaczy, no i ja, moje zdanie tutaj niespecjalnie ma znaczenie, natomiast ja od początku miałem tak, że mnie to niekoniecznie przekonywało to, co jakby było opowiadane w toku tej, nazwijmy to, afery. No nie chcę powiedzieć, że ona była jakby kompletnie, że jakby kompletnie tam nie było esencji jakiejś takiej, tak? Natomiast no wydaje mi się, że ona była jednak w znacznej mierze, no taka, no może nie wymyślona, ale nadinterpretowana chyba momentami. No bo też jakby pan o tym wspomniał, że to był 2019 rok, tak? No to wtedy Jarosław Kaczyński był tak naprawdę u szczytu władzy. W sensie to był ten moim zdaniem najlepszy moment tych 8 lat rządów PiS-u. No i teraz tak, że Jarosław Kaczyński tutaj, prawda, jakąś szemraną inwestycję w centrum Warszawy będzie stawiał dwa wieżowce. No jakoś ja od początku miałem tak, że mnie niekoniecznie ta historia porywała. No i też ona moim zdaniem była dużo trudniejsza do opowiedzenia niż na przykład, nie wiem, no afera w Funduszu Sprawiedliwości czy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tak? No tam jednak taki nawet przeciętny, powiedzmy, obserwator tego, no mógł sobie to jakoś tak, prawda, unaocznić, no, że te pieniądze trafiały w jakieś, prawda, do znajomych i tak dalej. To było jakieś takie prostsze. Natomiast tutaj, no sami my mieliśmy, prawda, pan powiedział, że to no, skomplikowana historia, no właśnie i to był też między innymi jej problem moim zdaniem, że ją tak było trudno opowiedzieć tak naprawdę. No.
Też ona była rozciągnięta w czasie, bo tak, w 2019 roku Wojciech Czuchnowski o tym napisał, prokuratura badała rzeczy od maja 2017 do lipca 2018 i wtedy PiS też był bardzo, bardzo mocny przed wyborami w 2019 roku, więc wydaje się, że potem ona dosyć szybko, ta sprawa się przestała tlić. Niedawno w tej sprawie został przesłuchany Jarosław Kaczyński. Nie znamy jeszcze uzasadnienia decyzji prokuratury, dlatego że prokuratura tłumaczy, że tłumaczy ją na język niemiecki, by Gerald Birkfellner mógł się z nią zapoznać jako pierwszy. Roman Giertych, pełnomocnik Birkfellnera, już zapowiada odwołanie od tej decyzji. No to powiedzmy jeszcze, jak może wyglądać ten proces. To znaczy, to odwołanie może zostać uwzględnione i ta sprawa może jeszcze wrócić.
Tak, może wrócić. Tylko ja bym zwrócił jeszcze uwagę, tylko teraz, przepraszam, wyleciało mi z głowy nazwisko prokuratorki, która odpowiadała za to, za wydanie tego postanowienia o umorzeniu. Ona jest między innymi członkinią tej komisji kodyfikacyjnej działającej przy ministrze sprawiedliwości do spraw ustroju sądownictwa i prokuratury. No z tych komisji kodyfikacyjnych działających przy ministrze sprawiedliwości, no ta jest taka, powiedzmy, największego kalibru, tak? Jej byłym przewodniczącym jest obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz, no ona odpowiadała za wszystkie te projekty ustaw, powiedzmy, mających przywracać praworządność, czy to w sądownictwie, czy w prokuraturze. I ta pani prokurator jest członkinią tej komisji. Co więcej, to do powołania do tej komisji, powołuje do tej komisji bezpośrednio Donald Tusk. Chodzi mi o to, że jeśli taka osoba podejmuje decyzję taką właśnie o umorzeniu tego postępowania z racji tego, że tam nie stwierdzono... Tak, Szeroczyńska, dokładnie. No to wydaje się, że ta decyzja... No,
nie jest polityczna.
Tak, dokładnie tak, tak. Że to nie jest prawda, że tam jakiś prokurator, jeszcze nazwijmy to już uproszczając, tego starego układu się ostał, prawda, i wydał taką decyzję wbrew, prawda, ministrowi Żurkowi, wbrew prokuratorowi Kornelukowi i tak dalej, tylko wydaje się, że to jest no, taka chyba obiektywnie podjęta decyzja przez osobę, która wydaje się, że jest, znaczy ja nie lubię tego określenia, ale z tego już nowego rozdania prokuratury.
Znaczy mecenas Roman Giertych uważa inaczej, ale mecenas Roman Giertych też bardzo intensywnie jest powiązany politycznie, tak więc tutaj tak, te kwestie dotyczące tego, kto tu jest bardziej upolityczniony prawdopodobnie. Tak. Pozostawiamy do rozstrzygnięcia państwu. Bardzo dziękuję. Maciej Czapruk z Polityki Insight był z nami.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę jeszcze o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy dzisiaj będzie spotkanie w Katarze między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu? Bo obie strony twierdzą inaczej.
Nie, tego spotkania nie będzie. Ono będzie jak zwykle za pośrednictwem przedstawicieli Pakistanu i Omanu. Problem polega na czym, że prezydent Trump, mówiąc, że Teheran prosił o to spotkanie, jakby no, jest w sytuacji petenta, no, spowodował, że jakby naruszył wizerunek, twarz Teheranu, a obie strony, zarówno Trump, jak i władze w Teheranie, bardzo dbają, żeby w toku tych negocjacji nad ewentualnym długotrwałym rozejmem nie stracić twarzy. Czyli obie strony muszą wygrać. I w tym momencie dlatego też te delegacje się nie spotkają. Zapewne to będzie sytuacja taka, że w jednym pokoju będzie delegacja amerykańska, w drugim pokoju będzie delegacja irańska. No a mediatorzy będą krążyli między obu pokojami, usiłując doprowadzić do jakiejś zgody. Zresztą, czy ta zgoda będzie taka łatwa, bo równolegle, o tym też się nie mówi oficjalnie, spotkają się komisje techniczne, delegaci techniczni, którzy będą negocjowali, czy też dyskutowali nad wcielaniem poszczególnych punktów tego memorandum 14-punktowego.
Wojna na Bliskim Wschodzie jest wojną prowadzoną w dużej mierze na emocji, wojną, która do końca nie wiadomo dlaczego została wywołana i gdzie dużą rolę odgrywały właśnie ten PR, które przedstawiają i Waszyngton, i Teheran. Zastanawiam się, kto w tym momencie lepiej rozgrywa tę wojnę na poziomie i dążenie do porozumienia na poziomie komunikacyjnym.
No, wydaje się, że te skoki, jak to się mówi, emocjonalne u prezydenta Trumpa, że raz grozi, że zbombarduje i zniknie Republika Islamska, irańska zniknie w ogóle z powierzchni ziemi, a z drugiej strony, że dogadujemy się i klimat jest bardzo dobry, rozmów, no nie bardzo dobrze służą PR-owi amerykańskiemu. Z drugiej strony wydaje się, że negocjatorzy irańscy umiejętnie sterują tymi napięciami. Raz się godzą, raz nie, cofają się, natomiast nigdy nie mówią nie. Krótko mówiąc, sytuacja prowadzi do tego, że te strony właściwie prowadzą równoległy dialog. Jeden dialog jest PR-owski, to co my widzimy w mediach, to co słyszymy, a drugi ten dialog jest nawet nie bezpośredni, ale pośredni poprzez Pakistan, taki mediacyjny i znacznie prawdopodobnie on lepiej wygląda niż to, co my odczytujemy z prasy. Trzeba pamiętać, że to, co mówimy, samo memorandum było bardzo ogólnikowe, pełne nieprecyzyjności i to będą kamienie na drodze ewentualnie jakiegoś trwalszego rozejmu między obu stronami. Trzeba pamiętać, że to porozumienie, to memorandum, to jest, jak się nazywa eufemistycznie, porozumienie zmuszonych. Ono nie prowadzi do budowy zaufania, czy broń Boże, do jakiegoś przyjaźni między Stanami i Iranem, ale prowadzi do tego, żeby do tych porozumień rozejmowych doszło, a żeby nie doszło do, kiedy dojdzie do bolesnego dla stron impasu, ten impas i konieczność kompromisu, bo to jest, będzie konieczne w toku rokowań, ta konieczność kompromisu będzie mniej bolesna niż wznowienie walk dla obu stron. Pamiętajmy, że obie strony właściwie dosyć mocno się wyniszczyły, jeśli chodzi o finansowe rzeczy. Pamiętajmy, że Amerykanie wystrzelili 7200 rakiet. Jeśli wiemy, jaka cena jest poszczególnych rakiet, ona się różni, to są gigantyczne pieniądze. Iran został również zniszczony ekonomicznie. Krótko mówiąc, to porozumienie, czy dojście do porozumienia leży w interesie długofalowym obu stron, ale to nie będzie łatwe i tak jak widzieliśmy ten konflikt z ostrzelaniem dwóch czy trzech statków cieśniny Ormus, to jest użycie narzędzi siłowych dla umocnienia narzędzi negocjacyjnych po to, żeby wyznaczyć twarde, czerwone linie, nieprzekraczalne ani dla jednej, ani dla drugiej strony.
No właśnie, bo to memorandum, które notabene osobno podpisali Donald Trump i Masoud Pezeszkian, czyli prezydenci USA i Iranu, zostało podpisane 17 czerwca, tak więc jutro będą 2 tygodnie, natomiast w memorandum zawarto termin 60 dni na ustalenie trwałego porozumienia. Wydaje mi się, że te 2 tygodnie, znaczy, czy one zostały zmarnowane, czy wciąż ta eskalacja i deeskalacja, te skoki emocji do czegoś prowadzą?
One prowadzą do tego, że obie strony usiłują, testują się wzajemnie, jeśli tak można powiedzieć, jak dalece mogą się posunąć w swoich żądaniach i nie ustępować, na ile mogą utwardzić swoje stanowisko, a na ile to jest nierealne i trzeba będzie się troszeczkę, jak to się mówi, posunąć, czyli złagodzić swój punkt widzenia. To jest bardzo jeszcze szeroka domena, ponieważ pamiętajmy, że każdy z 14 punktów tego memorandum to jest tylko troszeczkę takie spis pobożnych życzeń, niezbyt sprecyzowanych. Jeśli pan wspomniał teraz o cieśninie Ormus, to tam bardzo wyraźnie jest mowa o przywróceniu żeglugi, nie pobieraniu opłat przez 60 dni, ale nie ma mowy o tym, gdzie te okręty, te statki mają płynąć. Czy mają, tak jak żąda Iran, kanałem przez wody terytorialne bardzo blisko brzegów Iranu i w związku z tym Iran miałby prawo ewentualnie, w cudzysłowie, pobierać opłaty ubezpieczeniowe za korzystanie z urządzeń nawigacyjnych i tak dalej, czy też mogą sobie płynąć w pobliżu brzegów Omanu i wtedy nie podlegają żadnym restrykcjom. Krótko mówiąc, nawet w tej dziedzinie nie uzgodniono niczego i to będzie tematem tych przetargów, które będą trwały. Wspomniał pan o tych 60 dniach. To jest termin nierealny. Zapewne on zostanie przedłużony i jeśli strony w jakiś sposób troszeczkę się dogadają, to będzie powiedziane tak. No, negocjacje trwają, klimat jest pozytywny, ale wymaga to jeszcze czasu i w związku z tym przedłużamy o kolejne 30 czy 60 dni. Pamiętajmy, że kiedy prezydent Obama negocjował porozumienia atomowe z Iranem w 2015 roku, te porozumienia zostały wypowiedziane przez Trumpa 2 lata później, to negocjacje trwały 2 lata.
Negocjatorom nie zazdrościmy w takim razie. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie, był z nami. Rafał Hirsch w studiu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy dane inflacyjne za maj.
Mamy, tak. I będziemy
ciekawe?
O nich... Bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że tej inflacji tak jakby nie było ostatnio, bo inflacja jest wtedy, jak ceny idą w górę w sklepach, a w czerwcu wynika z tych danych, że szły w dół głównie, ponieważ w stosunku do maja poziom cen w czerwcu obniżył się o 0,5%.
O.
W skali roku ta inflacja cały czas jest dodatnia oczywiście i wynosi 2,5%, ale była wyższa poprzednio i teraz znów sobie opadła. Bardzo ciekawe jest to, że z tych danych wynika też, że ceny żywności spadają i to w skali roku są o 0,3% niżej niż rok temu. To są takie rzeczy, o których warto pewnie porozmawiać z ekonomistą, żeby wytłumaczył, skąd to się wzięło, dlaczego i co dalej. No i będziemy to robić.
I teraz
za chwilę w EKG.
Po godzinie 12.40 w EKG Rafał Hirsch zostaje z Państwem. Jeszcze informacje za 4 minuty.
Reklama.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
No, sam zobacz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Widzę, że Hanie coś gryzie.
Komar.
Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel Enti.